Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziś w naszej audycji gościmy księdza biskupa pomocniczego seniora diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A audycję poprowadzą dla Was Agata Kukawka
i Miłosz Rajczakowski.
Nasz dzisiejszy gość przyjął święcenia kapłańskie w 1961 roku w Przemyślu.
W tym czasie w Polsce panował ustrój komunistyczny, a nasz gość był jedną z tych osób, które wyraźnie mu się sprzeciwiły, między innymi przez działalność duszpasterską w NSZZ Solidarność.
Zacznijmy jednak od tego, że urodził się ksiądz biskup 15 sierpnia w przepiękne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy w związku z tym na drodze rozeznawania swojego powołania czuł ksiądz biskup jakieś szczególne orędownictwo Maryi?
No oczywiście, jestem przede wszystkim wielkim czcicielem Matki Najświętszej. I Pan Bóg tak sprawił, że wszystkie parafie, w których pracowałem, to były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Matka Boża pomagała w kształtowaniu.
I urodziłem się w święto Matki Bożej w Niebowzięcie.
No właśnie. I ta Matka Boża, o której tak mówimy, pomagała w kształtowaniu swojej duchowości. Jednak powołanie jest czymś osobistym dla każdego człowieka i tę decyzję musimy podjąć samodzielnie. Więc jak to powołanie kształtowało się u księdza biskupa?
Pierwsze to jest łaska. Dar od Pana Boga dany, na który człowiek nie zasłużył i który jest... wynika z miłosierdzia Bożego, dobroci Bożej, łaskawości Bożej. To jest pierwsze źródło powołania. Zaufał Pan Jezus i dlatego powołał. Drugim źródłem tego powołania to są moi rodzice i moja rodzina. Bardzo katolicka, bardzo pobożna, bardzo religijna. Zarówno rodzice, jak i babcia, która była bardzo zjednoczona z parafią, z kościołem, z księżmi, a zwłaszcza z ojcami kapucynami w Rozwadowie. I często z babcią uczęszczałem do sanktuariów tych pobliskich, jakie mieliśmy. Szczególnie Leżańsk, Matka Boża Szkapleżna w Rozwadowie, Tarnobrzeg, Matka Boża Dzikowska. I to były te najbliższe mi sanktuaria, które nawiedzałem z rodzicami albo bardzo często z babcią. Już od małego chłopca chętnie uczestniczyłem w różnych pielgrzymkach.
Właśnie miejsca święte, pielgrzymki, które pomagają w jakoś takiej relacji, w rozwinięciu takiej relacji z Panem Bogiem, są niezwykle ważne. Jak wyglądała w momencie, kiedy wchodził ksiądz biskup na drogę swojego powołania kapłańskiego?
No, w takim wieku, kiedy jeszcze byłem chłopcem w szkole podstawowej czy w szkole średniej, to dużo na nas działała osobowość księży, no i atmosfera, która była w tych miejscach świętych. Osobowość księży, to szczególnie na mnie oddziaływał ksiądz mój proboszcz pierwszy, który mnie katechizował w szkole podstawowej, ksiądz Jan Czekański. Nie miał on talentu kaznodziejskiego, ale za to miał głęboką duchowość, to taki abnegat, asceta, oddany Bogu, ludziom, Kościołowi. I bardzo się zainteresował mną, bo dawał mi różne czasopisma międzywojennego okresu, religijne, a to trzeba pamiętać, to był czas komuny, gdzie to był raritas, do rzadkości należało, żeby takie czasopisma mieć z czasów przedwojennych. Więc tutaj był też, to było też źródło poznawania tej głębi piękna życia kapłańskiego i ta duchowość taka pogłębiona na ten wiek oczywiście, na ile wtedy człowiek w takim wieku jest w stanie pojąć i przejąć się i cieszyć się. Ale w każdym bądź razie to miało wielkie znaczenie, bo już od pierwszej komunii świętej tak się mocno związałem, no i przez tych rodziców i przez babcię, No i przez tego księdza, przede wszystkim proboszcza, i przez te wszystkie różne materiały, które otrzymywałem od niego, i przez to, że on mnie tam często zapraszał na plebanie, że nawet w szkole, chociaż to były czasy komunistyczne, jak trzeba było, bo byłem ministrantem, trzeba było pomagać kościelnemu w racji sztów, ślubów, pogrzebów szczególnie. Wtedy uczestniczyłem, zwalniano mnie nawet ze szkoły, z lekcji, z zajęć, bo wiedzieli, że sobie poradzę w nauce, że nie będzie uszczerbku, jestem na tyle jakoś przytomny i mam takie możliwości.
Nie miał ksiądz biskup jakiejś nieprzyjemności przez to?
No właśnie, mówię, że mimo tego, że to były takie czasy, takiej bardzo agresywnej komuny, to był, ja przyszedłem do szkoły w 1944 roku. A więc jeszcze to był czas końca wojny. Pierwsza klasa. Maturę zdałem w 1955 roku. A więc to był czas największej komuny, stalinizmu. Taki czas bardzo dla nas bardzo przykry. A mimo wszystko nauczyciele uszanowali to moje zaangażowanie w kościele i jeśli trzeba było, to mnie zwalniali. Nie robili mi żadnych problemów, bo właściwie sam jeden byłem wtedy tym ministrantem, bo więcej w takim czasie nikt nie przyszedł, a ja byłem. Dlatego moi koledzy, koleżanki w szkoły podstawowej często mówili na mnie ksiądz.
No właśnie, był ksiądz bardzo młodym człowiekiem w sumie, jak ksiądz tak gdzieś ruszył w ten wir powołania, ale jednak na to wszystko się składa też to, że tego czasu potrzeba. I jest moje pytanie z tej strony jest takie, kiedy przychodzi ten moment takiej pewności, że ta droga, którą już sobie w życiu obrałem, jest tą drogą powołania tą właściwą. Czy jest taki moment w ogóle w życiu, że tak się orientujemy, że faktycznie to jest ten moment, w którym ja wiem, że robię to, co chcę?
To nie jest moment. To jest proces. To się dzieje stopniowo w sposób taki nawet nieuświadomiony i niezauważalny. No, zauważalny jest już wtedy, kiedy ja wnoszę podanie do seminarium o przyjęcie mnie. To 1961 rok. Dalszy ciąg jeszcze tej komuny. W ten czas byłem wyświęcony, a w 1955 roku, jak powiedziałem, wstąpiłem do seminarium duchownego po maturze. Więc dlatego też ten czas był już takim, kiedy mogłem, mając te doświadczenia religijne, wyniesione z domu, umocnione właśnie przez księży proboszczów moich i przez księży katechetów, bo też miałem szczęście mieć dobrych katechetów, którzy, jak ksiądz Michalski, Fryderyk, który potem był proboszczem w Szklarach koło Jawornika Polskiego, to ci katecheci bardzo byli oddani młodzieży. On mnie na przykład katechizował w szkole średniej, w liceum. Także moim katechetą był ksiądz Jan Paja, proboszcz w Rozwadowie, w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, które też właśnie codziennie odwiedzałem, idąc do szkoły. Przyjeżdżałem z mojej miejscowości rodzinnej Kępy Rzeczyckiej do Rozwadowa. Tam było nasze liceum, ponieważ wtedy nie było jeszcze, tylko pociągi nas podwoziły, więc przyjeżdżaliśmy już o godzinie przed siódmą, bo to były pociągi, które dowoziły robotników do huty na siódmą godzinę. I miałem czasu do godziny ósmej, więc dlatego ten czas, tą godzinę czasu niecałą poświęcałem, będąc w kościele, czy to u ojców kapucynów w Rozwadowie, czy u Matki Bożej Szkaplerznej. No, w międzyczasie też spotykałem się z księżmi i zawsze to szukałem takich, którzy mają podobnego ducha i podobne myślenie jak ja. I zawsze mi było przyjemnie w otoczeniu takich ludzi przebywać i to mnie umacniało. Natomiast lękałem się zawsze takich, którzy wyraźnie, jakoś niechętnie, wrogo, lekceważąco odnosili się do religijnych naszych praw, do praktyk religijnych. Więc to dlatego unikałem tych ludzi. I to mnie może, moi rodzice mi ciągle tutaj pomagali. Wiem, pamiętam, mama jak wiedziała, że są tacy koledzy, którzy są z domów do niemających dobrych tradycji religijnych, raczej wrogo nastawione, czy lekceważąco, czy to do rodziny komunistyczne, zaangażowane w tym, to mnie przestrzegała zawsze, żeby tam, tak samo i ojciec mój, ponieważ pracował na kolei, więc miał dość dużo informacji bieżących i miał ten charyzmat takiego rozróżniania, z kim powinienem, a kogo powinienem unikać. I nawet mama takie miała powiedzenie: dziecko, uważaj, nie mieszaj się z plewami, bo cię świnie zjedzą.
Czyli rodzice zdecydowanie pomagali też w rozeznawaniu tego powołania i w podjęciu tej decyzji.
Tak, jest.
A ten proces powołania, on chyba nie kończy się na tylko tej decyzji o wstąpieniu do seminarium. Dlaczego ksiądz biskup czuje się powołany w swoim kapłaństwie? Jakie jest teraz zadanie księdza jako duszpasterza w kościele?
Potem seminarium duchowne w Przemyślu. Mieliśmy bardzo dobrych wychowawców, nauczycieli, a więc księży, profesorów, naprawdę głęboki w duchowości, którzy bardzo byli dumni z tego, że biskupem przemyskim był najpierw biskup Sebastian Józef Pelczar, święty, który został kanonizowany. No, potem ci nasi profesorzy, wychowawcy, to też świątobliwi ludzie. No, tak samo rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu, błogosławiony, i później ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, to już był, ale to już kiedy ja już byłem księdzem. To on wtedy w 1965 roku zaczął kierować naszą przemyską diecezją, bo teraz jest sandomierska. W każdym bądź razie ten czas mojej formacji na pewno w seminarium się rozwinął w sposób szczególny. Powtarzam, ta osobowość księży, wykładowców, profesorów, ojców duchownych miała ogromny wpływ. No i oczywiście ten klimat kleryku. Dla takiego młodego człowieka znaleźć się w seminarium duchownym, gdzie zupełnie inny świat, to robi wrażenie i choćby nie chciał, to chłonie to wszystko. I to przeżywa bardzo głęboko i to zostaje później na całe życie. A więc te pierwsze doświadczenia, jakie były w szkole, w domu rodzinnym, w mojej parafii, skąd pochodzę, potem w liceum, gdzie uczęszczałem na religię, na katechizację, no i seminarium duchowne. To były zasadnicze do święcej kapłańskich, a później to już były czasy księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. No ja byłem wyświęcony przez księdza biskupa Franciszka Bardę, biskupa przemyskiego. Ale właśnie już tak bardzo mocno byłem związany z księdzem biskupem Ignacym Tokarczukiem, który oczywiście przez papieża został wyróżniony, bo otrzymał tytuł właśnie arcybiskupa przemyskiego, metropolii przemyskiej.
Tu musimy zatrzymać się na chwilę, by zaprosić naszych słuchaczy na utwór muzyczny pod tytułem Mury Jacka Kaczmarskiego, a wracamy do was z naszym gościem, księdzem biskupem, już za moment.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtady powam pad, a mury rudą, rudą, rudą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany powam pad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Wracamy powoli do naszej rozmowy. Wysłuchaliśmy właśnie utworu muzycznego pod tytułem Mury, mury Jacka Kaczmarskiego, który jest na pewno bliski dla naszego gościa. A jest nim, przypomnijmy, ksiądz biskup pomocniczy senior z diecezji sandomierskiej Edward Frankowski.
Przejdźmy właśnie może teraz do tego, o czym zaczęliśmy mówić przed przerwą, do czasów, kiedy słowa tej pieśni Jacka Kaczmarskiego były na ustach wszystkich Polaków. Był biskup kapelanem NSZZ Solidarność w latach 1980-1992. Czy sytuacja polityczna tamtych lat utrudniała, czy może wręcz paradoksalnie pomagała w realizowaniu swojego powołania?
Właściwie to ta druga rzeczywistość dla mnie jest cenna, bo to mi raczej pomagało, bo miałem bezpośredni kontakt z ludźmi pokrzywdzonymi, ludźmi, którzy byli niesprawiedliwie wykorzystywani, którzy byli szykanowani za odwagę mówienia prawdy, upominania się o prawa ludzi pracy. I ja jakoś nie mogłem być głuchy i obojętny na te sprawy, więc dlatego też bardzo często kontaktowałem się z tymi ludźmi i ja miałem doświadczenia w duszpasterstwie takie dosyć ciekawe, bo moja pierwsza placówka w Stalowej Woli, którą tam objąłem, to był rok 1967. I na peryferiach Stalowej Woli utworzyliśmy nową parafię Matki Bożej Różańcowej. I tam właśnie byłem jako nielegalny proboszcz, bo nie uznawałem mnie władze. Dlatego, że ja nie podpisałem żadnej lojalki wobec tych władz, bo takie wymagano. A poza tym biskup Tokarczuk utworzył, nie pytając władz o to, że tworzy nową parafię. Więc to były początki, to 67, a biskup przyszedł w 65 roku, czyli właściwie w 66. To więc ten już od początku był ten konflikt między księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem a władzami komunistycznymi. I w Stalowej Woli mieliśmy taki problem, że kościół zatrzymano w budowie, tą obecną bazylikę konkatedralną. Komuniści wykorzystali moment, że posłali człowieka na rusztowania. Był prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, spadł, złamał nogę, no i to było tyle tej szkody, a rezultat był taki, że zatrzymali budowę na 10 lat, budowę tej świątyni i dążyli do tego, żeby ją po prostu rozebrać. No i tutaj właśnie mamy początek tego konfliktu między władzą komunistyczną a kościołem. I tu się dopiero ta władza komunistyczna w Stalowej Woli wysypała, bo pokazała swoje, znowu to prawdziwe oblicze wrogie do kościoła. I tutaj pokazali, że po prostu oni potrafią zatrzymać budowę kościoła i wtedy triumfowali przez te lata, że kościół niszczy się i tutaj próbowali. No i tutaj ta właśnie to zaangażowanie się ludzi pracy w Stalowej Woli. I w to, żeby ten kościół jednak stanął. Biskup przybył i na Boże Ciało i powiedział w wyrazie, tu musi być kościół. I w ten sposób zagrzewał tych ludzi w Stalowej Woli i oni właśnie mieli ze mną kontakt, bo to ja pracowałem jako duszpasterz w takiej dzielnicy, gdzie wszyscy pracowali w hucie. Więc i stąd moje kontakty były takie najpierw bardzo sąsiedzkie, bardzo bliskie, bo byłem wewnątrz, w środku tej parafii na obrzeżach Stalowej Woli. A potem, kiedy w 75 roku poszedłem już do centrum jako proboszcz jeszcze jednej parafii 60-tysięcznej, gdzie miałem 12 wikarych, wtedy, mając możliwości większe, otwierałem drzwi i zapraszałem tych ludzi do mnie. Te doświadczenia pierwsze, jakie miałem w tamtej placówce, pomogły mi do dalszych kontaktów. A poza tym rozpocząłem też studia stacjonarne na Kulu w Lublinie, pastoralne. Socjologia, teologia pastoralna to były przedmioty, które mi bardzo pomagały w mojej pracy duszpasterskiej. Także i teoretycznie, i praktycznie nie mogłem to realizować, czego się nauczyłem na studiach.
No ale właśnie, to był taki czas, kiedy wiele tych młodych osób orientowało się, że to jest już moment, w którym ja muszę wyjść i walczyć o ojczyznę, czy to strajkując, czy w jakiś inny sposób. A ksiądz biskup też walczył o ojczyznę, ale właśnie nie przez strajk, tylko z różańcem w ręku, można by tak powiedzieć. Jak to się tak stało?
Matce Bożej, bo to była parafia Matki Bożej Różańcowej, ta pierwsza w Stalowej Woli, na obrzeżach, tam koło elektrowni. Z pewnością, no, pierwsza rzecz to jest modlić za ojczyznę. Tam ta potrzeba modlitwy była wielka, bo ja wyjeżdżałem, mówię o tej pierwszej placówce na obrzeżach, wyjeżdżałem na studia, a zostawiałem parafian, i tam jeszcze siostry zakonne mi pomagały, zostawiałem parafian z tymi wszystkimi nakazami płatniczymi, represjami. Oni szli i mnie bronili tej całej sprawy naszej, aby były represje za to, że założyłem w jednym domu prywatnym punkt katechetyczny. To już było też karalne, represje w stosunku do tych ludzi, więc w każdym razie ci ludzie, wiedząc, że ja nie mogę być na studiach i na miejscu, brali sprawę w swoje ręce i oni poznawali dopiero naocznie, co to ta władza potrafi mówić i jak potrafi fałszywie zachowywać się. I w ten sposób miałem już przyjaciół, bo mnie sami rozumieli, gdyby nie mieli tych kontaktów, to może by jeszcze uwierzyli w tą propagandę. A tak, ponieważ doznali wiele przykrości i krzywdy i tak dalej, więc stąd też mieliśmy podobne przekonania i podobne doświadczenia i to nas bardzo wiązało. I tutaj właśnie były te pierwsze moje stosunki takie bardzo bliskie z ludźmi, które pomogły mi w tym, żebym ja ten problem rozumiał, że trzeba, aby się robotnicy organizowali. Właśnie w niezależne samorządne związki zawodowe, która właśnie... I dlatego wtedy parafia była jakby tą oazą dla Solidarności. Tam się spotykali, bo gdzie indziej nie mogli się spotkać, bo były represje w stosunku do tych ludzi, którzy by ich przyjęli. A tutaj mieli oazę. I jeszcze wiele innych takich historii było bardzo trudnych. W każdym bądź razie te doświadczenia solidarnościowe to właśnie tak się powoli tworzyły w tym procesie, który się dokonywał.
W jaki sposób dzisiaj ludzie młodzi mogą rozeznać, bez tej już walki o ojczyznę, walki o wartości tak widoczne, jak była wtedy? Bo wtedy ten konflikt był jawny. Wszyscy widzieliśmy, o co my walczymy, bo to było zabrane po prostu na naszych oczach. W jaki sposób dzisiaj ci ludzie mają rozeznać, jakie jest ich powołanie w takim po prostu troszkę rozmytym świecie?
No, przede wszystkim muszą mieć rozeznanie o rzeczywistości, jaka teraz jest. Żeby umieli poznać, jest taka zasada w katolicyjnej nauce społecznej. Najpierw trzeba widzieć, potem trzeba umieć ocenić i potem, żeby można było działać. Te zasady trzeba zawsze przestrzegać. A więc, żeby można było widzieć, to trzeba widzieć tę rzeczywistość taką, jaka ona jest. A więc prawdę znać o tej rzeczywistości, jaka teraz jest. To nie jest ta sama rzeczywistość, która była wtedy. Wtedy ten ateizm był wulgarny, brutalny, w represje, na siłę, w różny sposób, taki podły sposób. No to budziło obrzydzenie, to ludzie wyczuwali tutaj, bo ci, którzy sprzyjali temu systemowi, to byli awansowani, mieli karierę różne z tego powodu, możliwości większe i dla ciebie, dla dzieci i tak dalej. No po prostu sprzedawali się tam. Natomiast jeśli oni teraz mają jakąkolwiek rolę odegrać, to muszą wiedzieć, że ten ateizm już jest nie ten sam. to już jest taki płynny ateizm, taki aksamitny ateizm. Taki ateizm, który chce jakoś być tak i z religijnością, i z uczciwością, i z prawdą, no, tak wymieszać wszystko.
To się nazywa postmodernizm w sumie, że wszystko ma nieskończoną ilość interpretacji w świecie,
tak
oczywiście.
Jest. Poza tym podcięte są wszelkie zasady. Nie ma nic zasadniczego, zasadnego. Wszystko ma być wywrócone. Na głowie postawione. Totalny ludziom w głowach chaos. Totalna, taka właśnie, taki totalny zamęt. Taki aż do absurdu. Kiedy po prostu, żeby coś mogło być atrakcyjne, żeby mogło coś być sensacyjne, to musi być absurdalne. Bo jak jest jeszcze prawdopodobne, jeszcze ma coś w związku z prawdą, to jest jeszcze nieciekawe. Tylko jak już jest zupełnie nieprawdopodobne, to jest dopiero idzie lotem błyskawicy. Czyli widzimy, jaka patologia już. To już jest choroba. Jeżeli człowiek po prostu tak już nawykł i już się tak zaraził tą rzeczywistością i on potrzebuje tego już tak jak tego śmierdzącego powietrza. Jak już nie umie żyć w świeżym powietrzu, tylko potrzebuje tego śmierdzącego powietrza, bo już się do tego przyzwyczaił, to jest tragedia. Dzisiaj ludzie tego niestety nie potrafią. Skąd się to bierze? Z lenistwa.
No właśnie, w takim razie zapytam, co ksiądz biskup widzi jako panaceum na to wszystko dzisiaj? Powrót do korzeni, czy w jaki sposób
myślę,
działać?
Że to przede wszystkim uzdrowienie tej sytuacji będzie zależało, ile jeszcze mamy ludzi nieskażonych. Bo przecież nie będzie tak ten już skażony, on będzie nagle, będzie odmieniał rzeczywistość. To niestety ci ludzie albo zginą, utoną w tym wszystkim, albo po prostu ci dobrzy, jeszcze mądrzy, jeszcze szlachetni, prawdziwi, którzy nie dali się skazić, by pomogło im wydźwignąć się z tego.
Dokładnie, innego. Aby Pan Bóg ich w tym wspomagał i udźwignął ich do tego, żeby właśnie dobrze odczytali swoje
dlatego
powołanie.
Trzeba się za nich modlić, przykłady dobre dać i tutaj być konsekwentnym w naszych postawach religijnych. Tego potrzebuje dzisiaj Polska i tego potrzebuje Kościół i wszyscy my potrzebujemy tego.
I amen.
Postawimy kropkę. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Przypominam, że gościem dzisiejszej audycji był ksiądz biskup pomocniczy senior Edward Frankowski z diecezji sandomierskiej.
A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z wami Agata Kukawka
i Miłosz Rajczakowski.
Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.